Monte Cristo odczekał chwilę. Ozwał się wśród ciszy, jaka zaległa po słowach Chateau Renauda.
To dziwne, panie baronie, bo to samo przyszło mi na myśl, gdym po raz pierwszy przestąpił te progi. A ten dom wydał mi się tak ponury, że nie kupiłbym go, gdyby mój intendent nie ugodził się za mnie wcześniej. Przypuszczam, że błazen dostał coś w łapę od rejenta.
To możliwe,
wtrącił Wilford, uśmiechając się sztucznie. Ale wierz mi pan, żem nie umoczył ręki w tym przekupstwie.
Pan de Saint-Méran życzył sobie, aby ten dom stanowiący część wiana jego wnuczki został sprzedany, gdyż niezamieszkany jeszcze lat parę rozsypałby się w gruzy.
Z kolei zbladł Morel.
Był tu jeden pokój, który zwrócił moją szczególną uwagę. Ciągnął Monte Cristo. Pokój, zapewniam państwa, na pozór zwyczajny, no taki jak wszystkie, obity czerwonym adamaszkiem. A wydał mi się, nie wiem czemu, by tak rzec, dramatyczny nad wszelkie wyobrażenie.
A dlaczegoż to?
Spytał Debray.
Dlaczego dramatyczny?
Czy zdajemy sobie dokładnie sprawę z tego, co nam szepcze instynkt? Odparł Monte Cristo. Czyż nie ma takich miejsc, które jakby z natury tchną smutkiem?
Dlaczego?
Nie wiadomo.
Może wspomnienia łączące się ze sobą, niby ogniwa łańcucha, może kaprys myśli przenosi nas w inne czasy i w inne miejsce, nie mające raczej nic wspólnego z czasem, w którym żyjemy i z miejscem, gdzieśmy się znaleźli. Owóż na widok tego pokoju przypomniał mi się, i to z jaką siłą, pokój margrabiny de Ganges albo pokój Desdemony. Ale moi drodzy goście, skoro skończyliśmy obiad, pokażę wam ten pokój, a potem zejdziemy do ogrodu na kawę. Po obiedzie spektakl. I Monte Cristo spojrzał pytająco na biesiadników. Pani de Villefort wstała. Za nią Monte Cristo, a za ich przykładem wszyscy zebrani. Lecz Villefort i pani Danglars siedzieli jeszcze chwilę, jakby przykuci do miejsca. Naradzali się wzrokiem, spokojni, milczący, zmrożeni.
— Słyszał pan? — ozwała się pani Danglars.
— Trzeba tam pójść
— odrzekł Wilford i wstając podał jej ramię. Wszyscy, powodując się ciekawością, rozproszyli się już po domu. Każdy spodziewał się, że obejrzy nie tylko wspomniany pokój, lecz i całą siedzibę, z której Monte Cristo uczynił pałac. Goście wychodzili więc otwartymi drzwiami. Monte Cristo czekał na ociągającą się parę. Kiedy zaś i oni przyszli, zamknął pochód, uśmiechając się tak, że gdyby ktokolwiek zdołał ów uśmiech pojąć, przeraziłby się bardziej niż widokiem pokoju, do którego wszyscy zdążali. Zaczęło się jednak od zwiedzania domu. Były to pokoje urządzone na sposób wschodni, bez mebli, ale pełne sofi, poduszek, fajek i broni. Były buduary wybite chińskim jedwabiem o barwach kapryśnych, wzorach fantastycznych, a tkanym cudownie. Otworzyły się wreszcie drzwi słynnego pokoju. Nie było tu właściwie nic szczególnego. Zwracał uwagę tylko panujący tam półmrok, gdyż nie zapalono świateł i uderzała pewna staroświeckość, tym bardziej, że cały dom odnowiono. Wystarczyło to całkiem, aby nadać mu charakter posępny. — Ach! — zawołała pani de Villefort. — Rzeczywiście jest się czego przestraszyć. Pani Danglars usiłowała coś wybełkotać, ale nikt nie dosłyszał. Każdy rzucał jakąś uwagę, a wszyscy zgodzili się, że czerwony pokój ma w sobie coś złowróżbnego.
— Nieprawdaż? — zagadnął Monte Cristo. — Spójrzcie państwo, jak dziwacznie stoi to łóżko. Spójrzcie na tę posępną i krwawą czerwień, na te dwa portrety pastelowe, wyblakłe od wilgoci. Czyż ich blade wargi i oczy pełne grozy nie zdają się mówić — widziałem?
Villefort zsiniał. Pani Danglars osunęła się na szezlong ustawiony przy kominku.
— Że też pani się nie boi siadać na tym — powiedziała z uśmiechem prokuratorowa. — Może na tej właśnie kanapce kogoś zabito.
Pani Danglars zerwała się na równe nogi.
— to jeszcze nie wszystko — ozwał się gospodarz.
— A cóż jeszcze? — zagadnął Debray, który dostrzegł zresztą wybornie, jak bardzo denerwowała się pani Danglars.
— Tak, tak, co jeszcze? — dorzucił bankier. — Bo jak dotąd nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, prawda, panie majorze?
— A pewnie mamy w Pizie wieżę Ugolina, w Ferrarze więzienie Tassa, w Rimini, celę Paola i Franceski —
Zgodził się Cavalcanti. Owszem, ale nie macie takich schodków, odparł Monte Cristo, otwierając zamaskowane drzwi. Spójrzcie, moi państwo. Ciekaw jestem, co o nich myślicie.
Kręte i ponure, roześmiał się Chateau Renaud.
Nie wiem, czy to wino z Choisy usposabia tak melancholijnie, ale faktem jest, że wszystko w tym domu widzę w czarnych kolorach, powiedział Debray.
Od momentu, kiedy wspomniano w rozmowie posag Walentyny, Morel posmutniał i nie odzywał się wcale.
Wyobraźcie sobie, moi państwo, ozwał się znów gospodarz, jak jakiś Otello albo ksiądz de Ganges schodzi powoli w noc burzliwą i ciemną, tymi schodami, niosąc jakieś kompromitujące zawiniątko, które chciałby czym prędzej ukryć przed okiem ludzkim, jeśli nie przed Bogiem.
Pani Danglars zawisła półprzytomna na ramieniu Wilforta, on zaś musiał oprzeć się o ścianę.
— Na Boga, co się pani stało? — zawołał Debray. — Zbladła pani śmiertelnie.
— To bardzo proste — objaśniła pani de Wilfort. — Pan hrabia opowiada nam historię mrożące krew, abyśmy umarli ze strachu, a baronowa się przestraszyła.
— Czemuż pan hrabia straszy tak okrutnie nasze damy? — zagadnął Wilfort.
— Co się pani stało? — powtórzył Debray szeptem swoje pytanie.
— Ach, nic — odrzekła z wysiłkiem. — Chciałabym tylko zaczerpnąć świeżego powietrza.
— To może zejdziemy do ogrodu? — zaproponował Debray i, podając ramię baronowej, kierował się ku ponurym schodkom.
— Nie, nie — rzekła. — Wolę już zostać tutaj.
— Czyż była łaskawa pani zlękła się naprawdę? — zatroszczył się Monte Cristo.
— Nie, ale pan hrabia w taki sposób snuje swoje przypuszczenia, że nabierają pozorów rzeczywistości.
— A cóż — uśmiechnął się Monte Cristo. To jedynie sprawa imaginacji, bo przecież można równie dobrze wyobrazić sobie, że to był pokój zacnej i cnotliwej matki. To łóżko o purpurowych kotarach nawiedzała bogini płodności tymi tajemniczymi schodami doktor czy niańka. Chodzili po cichu, aby nie zmącić krzepiącego snu położnicy. A kto wie, czy sam ojciec nie szedł nimi, niosąc uśpione niemowlę. Ale ten obraz pogodny, zamiast uspokoić panią Danglars, sprawił, że westchnęła i zemdlała na dobre.
— Pani baronowa zachorowała — wybełkotał Wilfort. — Może by ją przenieść do karety.
— O Boże — zawołał Monte Cristo — a ja nie wziąłem swojego flakonu.
— Ale ja wzięłam swój — rzekła pani de Wilfort i podała hrabiemu flakonik rubinowego likworu, takiego samego jak ten, co tak pomógł Edwardkowi.
— O! — zdziwił się Monte Cristo, biorąc flakonik z rąk damy.
— Tak — szepnęła — wypróbowuję pańską receptę.
— I z jakim skutkiem?
— Chyba z dobrym.
Przeniesiono panią Danglars do sąsiedniego pokoju. Monte Cristo zwilżył jej wargi kroplą rubinowego płynu. Odzyskała przytomność.
— Ach — rzekła — co za straszny sen.
Wilfort ścisnął jej dłoń znacząco, by zrozumiała, że nie śniła bynajmniej. Zaczęto szukać pana Danglarsa. Bankier, obcy raczej poetycznym wrażeniom, poszedł do ogrodu i omawiał z majorem Cavalcantim projekt kolei żelaznej między Livorno a Florencją. Monte Cristo udawał zrozpaczonego. Wziął panią Danglars pod ramię i zawiódł do ogrodu. Pan Danglars popijał tu kawę, siedząc między panami Cavalcanti.
— Czy naprawdę — spytał hrabia — przeraziłem łaskawą panią tak bardzo? —
Ach, nie, tylko proszę pana, opowieści wywierają na nas takie lub inne wrażenie, zależnie od naszego stanu ducha.
Wilfort zmuszał się do uśmiechu.
A w takim wypadku, dodał, rozumie pan, wystarczy jakaś supozycja, fantazja.
Owóż, odparł Monte Cristo, możecie mi państwo wierzyć albo nie, ale jestem przekonany, że w tym domu popełniono jakąś zbrodnię.
— Niech pan uważa — powiedziała pani de Wilfort. — Jesteśmy w towarzystwie prokuratora.
— Wybornie — odrzekł Monte Cristo. — Wobec tego, korzystając z okazji, złożę zeznania.
— Zeznania? — powtórzył Wilfort.
— Tak, w obliczu świadków.
— Wszystko to jest ogromnie interesujące. A jeśli istotnie popełniono tu zbrodnię, wiadomość taka znakomicie ułatwi nam trawienie
— zauważył Debray.
— A popełniono — oznajmił Monte Cristo. Tędy, panowie, tędy, niechże pan będzie łaskaw, panie prokuratorze. Aby zeznanie miało ważność, muszę złożyć je w obecności czynników kompetentnych.
Monte Cristo, ująwszy Wilforta pod ramię i nie puszczając ręki baronowej, pociągnął oboje pod platan, gdzie mrok panował najgęstszy. Wszyscy podążyli za nimi. — Tu, w tym miejscu — mówił Monte Cristo, wskazując nogą ziemię — kazałem, aby zasilić stare drzewa, wykopać dół i nasypać w niego próchnicy. Owóż w trakcie kopania robotnicy znaleźli kufereczek, a ściśle okucia po nim. Między nimi spoczywał szkielecik noworodka. Nie zmyśliłem tego. Monte Cristo uczuł, jak ręka pani Danglars sztywnieje i drży dłoń Wilforta.
Oto diabła! Zawołał Debray. Szkielecik noworodka, to mi już wygląda poważnie.
Nie myliłem się tedy, powiedział Chateau Renaud, utrzymując, że każdy dom, jak i każdy człowiek ma swoją duszę i oblicze i że na fizjonomii domów odzwierciedla się ich wnętrze. Ten dom był smutny, bo nękały go wyrzuty sumienia, a nękały, ponieważ taił zbrodnie.
O, nie wiadomo jeszcze, czy to była zbrodnia,
wtrącił Wilford, czyniąc ostatni wysiłek. Jak to? Pogrzebać dziecko żywcem w ogrodzie to nie zbrodnia? Zawołał Monte Cristo. Jakże tedy zakwalifikuje pan czyn taki, panie prokuratorze królewski?
Ale któż dowiódł, że pochowano je żywcem?
A kto by je tu pogrzebał, gdyby nie żyło? Ten ogród nie był nigdy cmentarzem.
A co grozi dzieciobójcy w tym kraju?
Zagadnął prostodusznie major Cavalcanti.
Wyborne mi pytanie, zawołał Danglars. Ucinają mu łeb. — Tak, ucinają mu łeb? — zdziwił się Cavalcanti.
— Ja myślę, nieprawdaż, panie prokuratorze? — ozwał się Monte Cristo.
— Tak, panie hrabio
— odparł Wilford głosem nie z tego świata. Monte Cristo postanowił nie przeciągać struny, widząc, że dwie osoby, dla których przygotował tę scenę, są już u kresu wytrzymałości. — A kawa, moi państwo? — rzekł. — Zdaje się, że zapomnieliśmy o niej. I powiódł gości do stołu ustawionego pośrodku trawnika.
— Doprawdy, panie hrabio — ozwała się pani Danglars. — Wstyd mi się przyznać do własnej słabości, ale wstrząsnęły mną te wszystkie okropne historie. Pozwoli pan więc, że usiądę.
Osunęła się na krzesło. Monte Cristo skłonił się baronowej i podszedł do pani de Wilford. — Wydaje mi się, że pani Danglars przydałoby się jeszcze trochę lekarstwa — rzekł. Ale nim pani de Wilford podbiegła do przyjaciółki, prokurator zdążył jeszcze szepnąć pani Danglars na ucho.
— Muszę pomówić z panią.
— Kiedy?
— Jutro.
— Gdzie?
— U mnie w gabinecie w prokuraturze, jeśli pani łaskawa. To miejsce najbezpieczniejsze.
— Dobrze.
W tymże momencie stanęła przy nich pani de Wilford.
— Dziękuję, kochanie — rzekła pani Danglars, siląc się na uśmiech. — Już mi przeszło, czuję się znacznie lepiej.